Serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Jacek Prusak. Ja próbowałem jakieś wszystkie tytuły, specjalności wyczytać z książki, którą będzie można przy okazji nabyć na końcu sali. Ojciec Jacek jest jezuitą. I ojciec Jacek jest terapeutą, a nasze dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Spowiedź czy terapia? Ze znakiem zapytania i z dopowiedzeniem, czy w duchowości jest miejsce dla psychologii. No właśnie na temat styku duchowości, religijności, pobożności, rozmaitych moralnych dylematów, które czasem rozstrzygamy w konfesjonale, a czasem nam się wydaje, że konfesjonał jest niewystarczający, albo być może w konfesjonale i na terapii rozwiązuje się różne problemy. Duchowość i psychologia mają z pewnością część wspólną. Ona się znajduje tutaj, w nas. Jak radzić sobie, jak znajdować się w tej wspólnej części psychologii, którą zajmuje się i psychologia, i terapia, i duchowość, pobożność i życie sakramentalne. Z drugiej strony mam nadzieję, że choć trochę się dowiemy z dzisiejszego naszego spotkania. Ono będzie wyglądać w następujący sposób. Najpierw będzie krótki wykład, właściwie taki zarys tematu. I to propozycja ojca Jacka, żeby to spotkanie skoncentrować na Państwa pytaniach. Marek już teraz rozda kartki, na których takie pytania będzie można sobie w trakcie wykładu lub w trakcie przerwy napisać. Po tym wprowadzeniu czy krótkim wykładzie, mniej więcej 20-minutowym, będzie czas na przerwę, a po przerwie będzie czas na odpowiedzi na pytania zapisane na kartkach lub zgłoszone z sali. No i mam nadzieję, czy myślę, ufam, że z tego wszystkiego wywiąże się jakaś rozmowa.
Tak. Państwo mnie słyszycie? Słyszycie, ja siebie słyszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za przybycie. No rzeczywiście ja nie bardzo chciałem przyjechać z jakimś wielkim wykładem, bo to, jak mnie uczy doświadczenie, największe dobro spotkań na taki temat wychodziło wtedy, kiedy spotkanie miało charakter interaktywny. Dlatego, że no po prostu to się jest bliżej życia wtedy, no a ja mogę wtedy jakoś Państwu odpowiedzieć na tematy, a nie pisać w głowie artykuł albo czytać, mówić to, co napisałem. Więc umówmy się, że tak to potraktujemy. I proszę się nie bać zadawać pytań, oczywiście one są anonimowo, więc można być jak najbardziej otwartym. Jeśli chodzi o ten temat, to ja bym chciał przedstawić pewne spektrum tego, jak się go widzi w Kościele, żeby Państwu powiedzieć, jak ja go widzę i dlaczego uważam, że tak, a nie inaczej warto myśleć o tym styku psychologii z duchowością. Tutaj na początku, no oczywiście mówimy psychologia, tak jakby istniała jedna psychologia. Umówmy się, że ja przez psychologię rozumiem po prostu naukę o umyśle i zachowaniu, tak, jest najprostszy skrót czy definicja psychologii prawie w każdym podręczniku dla studentów psychologii bądź ludzi zainteresowanych psychologią. Natomiast o wiele trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, czym jest duchowość, bo w psychologii pojęcie duchowości funkcjonuje w oderwaniu od religii. Ono nie musi być sprzeczne z religią, ale żeby mówić o duchowości, nie jest konieczne mówienie o religii. I to się staje tak, że zwyczajem dość powszechnym, kiedy się weźmie badania nad religijnością już nawet nie tylko Polaków, kiedy ludzie dawniej mówili, jestem wierzący, ale nie praktykujący, teraz ta moda idzie z zachodu, mówią, jestem uduchowiony, ale niekoniecznie religijny. Albo jestem religijny, co jest synonimem, jestem uduchowiony, ale niekoniecznie chodzę do kościoła. Więc ja przez duchowość będę rozumiał zarówno wewnętrzny aspekt religii, to co my nazywamy osobistym odniesieniem do transcendencji, do absolutu, do Pana Boga, jak i też sposób przeżywania tego kontaktu z czymś bądź kimś, co przekracza ludzkie rozumowanie, ale niekoniecznie jest nazywane czy wielbione w języku religijnym. Dlatego, że jeśli ma to być odpowiedź na pytanie, jak się ma psychologia do duchowości, no to musimy brać szerokie znaczenie obu tych terminów. I tu już się pojawiają pierwsze trudności, albo tak, pierwsze dwa skrajne stanowiska. Takie fundamentalistyczno-religijne mówi, że psychologia jest chrześcijaństwem. Ja będę mówił o chrześcijaństwie i o katolicyzmie, nie ogólnie o religii, że psychologia nie jest potrzebna chrześcijaństwu, ponieważ życie chrześcijanina, życie ucznia Jezusa jest skoncentrowane na łasce, a nie na naturze. Więc psychologia nie ma nic wspólnego z łaską, ani nie jest substytutem łaski, ani nie działa tak jak łaska, ani łaski dać nie może, więc psychologia, jeśli jest potrzebna, to tylko żeby leczyć, względnie pomóc w rozwoju, nauczyć jakiejś umiejętności komunikacji, ale w życiu wiary jest nie tylko niepotrzebna, może być niebezpieczna. I jeśli już, to jest rozwiązanie wcale nie takie marginalne, w Polsce jest ono też obecne. Twierdzi się na przykład, że istnieje, jeśli już psychologia dla duchowości, to tylko psychologia chrześcijańska. Jest pytanie, co to jest psychologia chrześcijańska, ale jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą w Warszawie. We Wrocławiu, zdaje się, tu też mają swoich przedstawicieli. Być może niektórzy z Państwa tutaj jesteście i właśnie tak rozumiecie związek psychologii z religią, z wiarą czy z duchowością. I to jest jedno rozwiązanie. Więc skrajne jest takie, psychologia jest niepotrzebna, a jeśli jest potrzebna, to ona musi uwzględniać wszystko to, co o człowieku mówi objawienie. Stąd to nie może już być tylko psychologia, to musi być psychologia chrześcijańska. Inne skrajne rozwiązanie, po drugiej stronie barykady, jak można było powiedzieć, polega na tym, że po co jakaś duchowość w psychologii, skoro rozwój duchowy to tak naprawdę rozwój psychologiczny, tylko opisywany językiem religijnym. Więc tak naprawdę nie potrzeba psychologii żadnej duchowości, bo to jest oparte na uprzedzeniach albo na stereotypach. I tak naprawdę rozwój duchowy, właśnie tu mówimy, i to jest dosyć popularne rozwiązanie, że rozwój duchowy może być rozwojem duchowym, abstrahując od łaski, tak jak się ją rozumie w chrześcijaństwie, bo jeśli się uwzględnia, no to okej, to jest to mimo wszystko osobisty kontakt z Bogiem, niepotrzebnie jest tutaj pośrednictwo instytucji, jej przedstawicieli, księży powiedzmy i tak dalej. To są skrajne pozycje, które ja osobiście uważam za skrajne, nie wszyscy się z tym zgodzą, ale ja nie myślę tak o styku duchowości z psychologią, więc ani nie odrzucam psychologii, dlatego że jestem chrześcijaninem i księdzem. Z drugiej strony nie sprowadzam rozwoju duchowego do psychologii, choć mam doktorat z psychologii, jestem psychoterapeutą. To nie są te same rzeczy, tylko jeśli się tego tak skrajnie nie rozdziela, i to jest stanowisko katolickie, że łaska buduje na naturze i ją udoskonala, no to tu się pojawia bardzo prosty, ale i oczywisty, ale trudny często do rozwiązania w praktyczny sposób dylemat. No dobrze, można podzielić kompetencje. Ktoś może chodzić do psychologa, korzystać z pomocy psychoterapeuty i może na przykład korzystać ze spowiedzi albo z kierownictwa duchowego. Jedno jest potrzebne dla jego ducha, drugie dla jego psychiki. O ile rozdzielić kompetencje jest łatwo, o tyle trudno rozdzielić je z osobę. I tu się pojawia problem często i dla księży, i dla terapeutów, i dla samych zainteresowanych osób. No bo na poziomie takim teoretycznym, no dobrze, no to się zgodzimy, ludzie wierzący są ludźmi, więc jak wszyscy ludzie też będą mieli problemy. No dobrze, jeśli to są problemy psychologiczne, no to okej, problemy rodzinne na przykład, problemy jakiegokolwiek typu, ale uznane za psychologiczne, no to idziemy do psychologa albo do psychoterapeuty. Gorzej, kiedy ludzie mówią, że ich problemy psychologiczne są powiązane z ich wiarą. Bo wtedy do kogo pójść? No jak do psychologa, no to on nie zrozumie mojej wiary. Jak do księdza, no to pytanie, czy on zrozumie psychologiczne przyczyny moich duchowych rozterek. I tutaj jest często niepotrzebne pole bitwy bądź rywalizacji między ludźmi o różnych kompetencjach. Z drugiej strony jest też takie fantazyjne myślenie wielu osób, czy takie życzeniowe nawet, że najlepiej właśnie to przyjść do księdza psychoterapeuty. No bo przecież on wtedy ma obie kompetencje i już się nie musi tym martwić, czy kogoś wysyłać do psychologa i tak dalej. Więc ja powiem tak, że jak... Ja nie wiem na przykład, co ludzie mówią, kiedy mówią, że mają problemy związane z tym, co nazywają na przykład chorobą duszy. Boli ich dusza, niektórzy tak mówią. No bo ja nie wiem, co to znaczy, jeśli ktoś to tak sformułuje, że kogoś boli dusza albo ma problemy duchowe. Jeśli problem duchowy rozumie na przykład swój stosunek do Pana Boga, owszem, to nie jest zadanie dla psychologa. Ale jeśli ktoś mi powie, że na przykład czegoś w życiu nie może zrobić, bo Bóg mu tego zabrania, to już dla mnie wcale to nie jest oczywiste, że to jest tylko pytanie dla, czy problem dla księdza. Dlatego, że no właśnie, nie ma czystej psychologii, nie ma czystej duchowości. To są sfery w ludziach, że tak powiem, pomieszane, choć one są rozłączne. Nie jest tak, że wszystkie problemy emocjonalne są tylko emocjonalne i nie jest też prawdą, że, choć uważam, że to jest nietrafne pojęcie choroba duszy, nie ma problemów emocjonalnych, które wynikają z konfliktów na tle religijnym. No i w moim odczuciu najlepsze rozwiązanie jest najpierw, sprowadza się do tego, że trzeba poszanować te dwie perspektywy opisu człowieka. Bo jeśli się powie, nie, twoje problemy psychologiczne to tak naprawdę są problemy duchowe, to pytanie, od kogo my mamy autorytet, żeby tak mówić i rzekomo jakie to są takie problemy. I tutaj na przykład często takim sztandarowym przykładem takiego cierpienia duchowego jest podawane opętanie. Że opętanie to jest problem czysto duchowy, a jeśli nie jest problemem czysto duchowym, to na pewno dla jego rozwiązaniem nie jest czysto psychologiczna interwencja. Więc ktoś cierpi tak naprawdę, bo cierpi jego dusza w jakiś tam sposób będąca, ale ja tu używam wszystko metafor, bo ta dusza nie jest w żadnym jakimś tam kontakcie ze złym czy ze złym, no ale w każdym razie ta rzeczywistość jest przyczyną problemów, które się uzewnętrzniają także emocjonalnie. Z drugiej strony niektórzy psychoterapeuci czy psycholodzy odrzucą tezę, że nerwice czy pewne problemy na tle nerwicowym na przykład mogą wynikać z wyrzutów sumienia, bo dla nich to nie będą wyrzuty sumienia, tylko sztywne superego. Czyli na przykład jeśli ktoś wie, że żyje w grzechu ciężkim i na dodatek to swoje życie z jakichś powodów, te swoje grzechy, o tak, z jakichś powodów musi ukrywać, co prowadzi do wtórnego konfliktu, tak, no używajmy prostego przykładu, bo ten jest najczęściej spotykany w spowiedzi. Na przykład ktoś kogoś zdradza. I to prowadzi u niego do takiego wewnętrznego konfliktu lojalności, wyobrażenia na temat tego, do czego się zobowiązywał, kim jest, że oszukuje albo że udaje, że jest kimś innym niż jest i tak dalej, i tak dalej. Że mogą się pojawić objawy lękowo-depresyjnej, często one się objawiają u osób zwłaszcza bardzo religijnych, które wpadły w tego typu problemy czy tarapaty, czy się zapętliły gdzieś tak w życiu. No i teraz psycholog powie, no dobrze, ktoś ma wyrzuty sumienia, no bo uważa, że to jest nieuczciwe, ale jego depresja nie jest wynikiem jego grzechu. Grzech to jest coś, co on nazywa w swoim języku jako niewłaściwe odniesienie do Boga, natomiast jeśli ma depresję, to cierpi z powodu depresji. Będą osoby, które będą mówiły, depresja nie jest przyczyną, jest objawem. Przyczyną jest konflikt sumienia, ale on się objawia w taki, a nie inny sposób. Ja przyjmuję oba stanowiska. Znaczy, powiem tak, że kiedy w terapii mam osobę, która przychodzi z takimi problemami emocjonalnymi, można je opisać psychologicznie tak, to są objawy lękowe, objawy depresji, no to są objawy, tak? To tak to sobie możemy nazwać, ale jak się zapytamy o przyczynę tych objawów, to powiedzenie przyczyną mojego złego samopoczucia jest moja depresja, a nie moja życiowa sytuacja, no to ja tą pierwszą interpretację traktuję jako uproszczenie sytuacji, tą drugą przyjmuję jako najbardziej adekwatną z tym, w jakim stanie życia i gdzie jest osoba w swoim życiu. Aczkolwiek chcę przestrzec, że są terapeuci, którzy powiedzą nie, depresja nie może mieć przyczyn duchowych. Zaburzenia lękowe nie mogą być przyczyn duchowych. Jeśli to są choroby, to są choroby umysłu bądź ciała, a nie duszy czy ducha, jakkolwiek to rozumiemy. Więc teraz jest, z tego powodu pojawia się taka historia, że na przykład ludzie przychodzą i to jest rozpowszechnione właśnie zwłaszcza w odnowie, ale nie tylko, gdzie żeby poradzić sobie z tymi dylematami, jak tego nie rozdzielać albo jak to połączyć, na przykład osoby mówią, że szukają uleczenia z bolesnej przeszłości. No tylko jak się nad tym zastanowić, to proszę pamiętać, że przeszłość nie jest żadną chorobą. Jak można uleczyć coś, co nie jest chorobą? Po pierwsze, przeszłości nie ma. Nawet jeśli ktoś cierpi z powodu tego, co stało mu się w przeszłości, to nie cierpi z powodu przeszłości, tylko z powodu nieadekwatnej bądź już niefunkcjonalnej reakcji na to, co się w przeszłości stało, ale tej przeszłości nigdzie nie ma poza jego głową. Nie można uleczyć przeszłości. Ale jest bardzo silny trend w niektórych wspólnotach religijnych, zwłaszcza tych o takim charyzmatycznym zarysie, żeby mówić o uleczeniu przeszłości jako uleczeniu zranień. Tylko że jak zamienimy język, już nie leczymy przeszłości, tej przeszłości nie ma, ale zranienia są, bo na co dzień się ranimy, no to się pojawia taki często idealny wyobrażenie, że człowiek może żyć bez zranień, że uzdrowienie oznacza odporność na zranienia, a coś takiego nie istnieje. Owszem, można komuś zaaplikować taką formę manipulacji psychologicznej, że pod płaszczykiem uzdrowienia się go po prostu znieczula. Owszem, on będzie mniej reaktywny, ale to ma swoje konsekwencje. Będzie także mniej spontaniczny, będzie bardziej stępiały, nie będzie przeżywał w takiej skali, jak człowiek powinien przeżywać różnych emocji, od bolesnych po te, które nazywamy pozytywnymi. Niektórzy wtedy mówią o uzdrowieniu wewnętrznym, ale co to znaczy wewnętrzne? Wojtek pokazał tu, psychologia pokazuje tu. Najprawdopodobniej chodzi o wszystko. Tak? Więc żeby jakby tego nie przedłużać, tylko was jakby sprowokować do pytań. Jeśli przez psychologię w duchowości rozumie się poszukiwanie duchowego dobrobytu, dobrostanu, to jest pozytywna psychologia, ale to nie jest duchowość. Jeśli przez psychologię w duchowości rozumie się unikanie, czy odrzucenie, czy odmowę tego, co się w teologii nazywało, czy nazywa walką duchową, to to będzie psychoterapia, ale to nie będzie miało nic wspólnego z wiarą. Jeśli psychologię umieści się w duchowości po to, żeby wiarę zastąpić magicznym myśleniem, myśleniem życzeniowym, to to nie będzie miało nic wspólnego z łaską, tylko z naszymi wyobrażeniami. Z drugiej strony, jeśli w imię religii będzie się usprawiedliwiało każde cierpienie, każdą chorobę, czy to jako skutek grzechu osobistego, czy jako skutek grzechu pierworodnego, to jest to niszczenie człowieczeństwa i to ma mało wspólnego z przesłaniem Biblii, że jesteśmy stworzeni na obraz i to podobieństwo Pana Boga. Z drugiej strony to się sprzeciwia temu, że jednym z naczelnych przesłań i funkcji, jakie sprawował Jezus, było uzdrawianie. Tylko że celem życia chrześcijańskiego nie jest uzdrowienie, tylko zdolność do miłości. To my o tym czasami zapominamy, ale to jest dosyć istotna różnica. Na psychoterapię człowiek idzie najczęściej z dwóch powodów. One się nie muszą wykluczać, ale nie muszą iść w parze, bo ma problemy, bądź bo ma konflikty albo deficyty. Mówiąc prościej. Albo sobie człowiek z czymś nie radzi, to prowadzi do tego, że na przykład nie może realizować swoich marzeń, swoich pragnień, albo się tych marzeń bądź pragnień boi i dlatego ich nie może realizować, albo na przykład w życiu pozbawiono go czegoś istotnego dla jego rozwoju, na przykład pozytywnego szacunku na przykład do siebie. Tak? I to się potem przejawia w tym, że to może być człowiek sukcesu, ale to nie będzie człowiek szczęśliwy. Psychoterapia próbuje pomóc przezwyciężyć jedno i drugie. Więc albo psychoterapia służy leczeniu, albo rozwojowi. Natomiast to, co się nazywa duchowością w katolicyzmie, albo się sprowadza do spowiedzi jako pomocy, albo do kierownictwa duchowego. Czasami spowiedź łączy się z kierownictwem duchowym, czasami się je rozdziela. Celem nie jest rozwój emocjonalny albo pozbycie się jakichś problemów czy dolegliwości. Celem jest większa zdolność kochania siebie, bliźniego i Pana Boga i większa zdolność do tego, żeby być człowiekiem wolnym w odpowiedzi na to, do czego Bóg nas wzywa. To oczywiście nie jest cel psychoterapii. Więc jeśli osoby nie mają dobrze tego ponazywane, to albo idą do spowiedzi, tak naprawdę chcąc poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, bo badania empiryczne pokazują, to jest prawdą, że w samym wyznaniu tego, co jest dla nas trudne, bolesne, zwłaszcza jeśli nie potrafimy, nie możemy, bądź nie chcemy powiedzieć temu o tym komuś drugiemu, komuś, kto nas wysłucha, to spowiedź działa, ma często taki czynnik takiego uwolnienia emocji. Osoby wychodzą ze spowiedzi i mówią, teraz się czuję lekko na duchu. To jest taka częsta, teraz mi jest lżej. Tak. Spadł ze mnie jakiś ciężar. To nie chodzi tylko o to, że komuś się powierzyło jakiś sekret. Tu po prostu chodzi o bardzo też konkretne, emocjonalne doznanie, które temu może towarzyszyć. Ulga. Z drugiej strony nie załatwi się w spowiedzi problemów emocjonalnych tylko dlatego, że się o nich mówi. I to, co jest najczęstszą przeszkodą, to jest to, że penitenci, czyli osoby, które się spowiadają, najczęściej przez grzechy rozumieją swoje emocje albo swoje myśli. I po prostu przychodzą i się z nich spowiadają, bo chcą być z nich wolni. Klasyczny przykład, wszędzie go słyszę w spowiedzi, gdziekolwiek w Polsce jestem i gdziekolwiek spowiadam. Ludzie się spowiadają, bo się kłócą. Od kiedy kłótnia jest grzechem? Kłótnia jest oznaką braku komunikacji, najczęściej w sprawie ważnej, w której dwie strony mają odmienne zdanie. Problem polega najczęściej na tym, że ponieważ z jakichś powodów nie potrafią dojść do porozumienia, to próbują pójść na skróty i się obrażają. Tak? W ten sposób się krzywdzą, coś sobie powiedzą i potem mają winę z tego powodu, zareagowałem nieadekwatnie, powiedziałem więcej niż chciałem. Tak? Ale to nie kłótnia jest tu problemem. Tak? Tak samo jak częsty skrót myślowy, mam grzeszne myśli. A jakie są niegrzeszne? Co to jest kryterium grzesznych albo niegrzesznych myśli? Osoby często mówią nic, coś takiego. Penitenci mówią tak, po prostu grzechem jest to, że mam myśli. A najczęściej oczywiście przez to rozumieją, że ich treść dotyczy jakiejś tam sfery popędowej w ich życiu, czy to seksualności, czy agresywności. I ponieważ myślą, kogo by tu ukarać w taki bądź inny sposób, to uważają, że same te myśli są już grzechem. I potem idą do spowiedzi i myślą, że spowiedź powinna im pomóc w tym, żeby nie mieli takich myśli. A to jest niemożliwe. Z drugiej strony, czasami osoby idą na psychoterapię, bo czują pustkę w życiu, albo bo czują, że to życie przychodzi im przez palce i tak naprawdę mówią o głodzie duchowym, o swoich problemach z Bogiem, w ogóle nie wspominając tematu religia, Pan Bóg czy wiara. No i zarówno od księdza, jeśli mówimy o spowiedzi, jak i od terapeuty, tutaj dużo zależy, żeby ludziom nie pomieszać tych języków, ale z drugiej strony, żeby pomóc im pewne rzeczy we właściwy sposób nazwać. No i psychoterapia może pomóc w rozwoju religijnym i często ja widziałem to w terapii, jak prowadziłem, że na przykład przychodziły osoby, które wprost mi mówiły, bo się o to pytam, czy są wierzące, czy są niewierzące, ale przychodziły i przedmiotem terapii były ich problemy życiowe, nie problemy z Panem Bogiem. Ale po skończonej terapii one mówiły, że oprócz tego, że coś się zmieniło w ich życiu, że czegoś im ta terapia pomogła, zmienił się ich stosunek do Pana Boga. No bo jeśli przykazanie Jezusa jest miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a Boga całym swoim sercem, umysłem, całą swoją wolą, to jeśli coś się zmieni w przeżywaniu natury, coś się zmieni w przeżywaniu własnego człowieczeństwa, to też się coś zmieni w przeżywaniu swojej relacji do Boga. Nie ma siły, żeby jedno nie wpłynęło na drugie. Z drugiej strony, jak czasami pomagałem ludziom czy osobom z problemami, które były wprost nazwane problemami religijnymi, to się okazywało, że, co też nie jest żadnym zdziwieniem, że ta pomoc mogła być skuteczna pod warunkiem pracy nad rzeczami, które oni ze swoim religijnym problemem w ogóle nie wiązali, na przykład z ich dzieciństwem. Bo nie ma innej drogi. Łaska buduje na naturze, co nie znaczy oczywiście, że by Bóg działał w naszym życiu, to nam jest potrzebna psychoterapia czy psychologia. To tak nie jest. Ale z drugiej strony też często nie jest tak, że opór przed taką pomocą, przed pomocą ludzką jest oznaką zawierzenia Bogu. To jest opór, a nie zaufanie. Więc ja już nie chcę tego przedłużać. Wolę, żebyśmy sobie porozmawiali. Tak to może wyglądać. Czyli w psychologii powinno być miejsce na duchowość, ale psychologii nie można sprowadzić do duchowości, bo wtedy z psychologii się zrobi religię. Z drugiej strony duchowość, która się powołuje tylko na łaskę i eliminuje jakikolwiek czynnik ludzki czy psychologiczny, to jest często fundamentalizm religijny i krótszym bądź dłuższym przeciągu czasu kończy się to zranieniem człowieczeństwa. Jeśli my wierzymy, że Bóg się wcielił, to łaska ma bardzo dużo do czynienia z naturą. Z drugiej strony w ogóle trudno myśleć o naturze bez odniesienia do łaski. Natomiast czy to oznacza, że w takim razie osobom wierzącym potrzebna jest tylko psychologia chrześcijańska? No to ja mam swoje wątpliwości. Ja nie uważam się za psychologa czy psychoterapeutę chrześcijańskiego. Ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, jestem księdzem, jestem zakonnikiem, ale te porządki rozdzielam. Łaska nie jest tym samym, co natura, natura nie jest tym samym, co łaska, ale jedno bez drugiego nie może funkcjonować w życiu chrześcijanina. Więc to tyle tytułem takiego delikatnego wstępu. Natomiast no, mam nadzieję, że macie jakieś pytania. Jak nie, no to ja mogę mówić jeszcze z półtorej godziny, ale po co?
Zróbmy sobie teraz 10-minutową przerwę. Można skorzystać z
przygotujcie kawy
lub herbaty.
Pytania, bo inaczej tak. Ten mój sens, mój przyjazd tu nie ma sensu i wasze przyjście tu nie ma sensu.
I w tym czasie przerwy bardzo zachęcam, żeby sobie zrobić, czy wykorzystać notatki, które jak widzę są tutaj robione w trakcie tego wykładu. I po 10 minutach spotkamy się znowu. Marek zbierze te pytania, one będą zupełnie anonimowe i będą okazją do odpowiedzi.
I proszę, żeby było rozmowy. Też tak, że możecie się ze mną nie zgadzać, żeby to było jasne. Tak? Czy to, cokolwiek ja tu powiedziałem, to nie są prawdy objawione, więc czym się ze mną nie będziecie zgadzać, tym lepiej, zrobi się ciekawie.
10-minutowa przerwa, po 10 minutach zapraszam.